uwierzysz. Nie uwierzysz.
Ej, dobra, stara, widzisz?
Stara, to jest hit, to co się stało.
Wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fucker na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, temat, który często się przewija, to jest lękowy styl przywiązania i w ogóle styl przywiązania. I przypomniałam sobie, pracując w tym tygodniu z moimi klientkami, jak to było, kiedy ja miałam lękowy styl przywiązania i jak wyglądało moje życie, kiedy wszystko toczyło się wokół niego, w relacjach, w randkowaniu, po prostu we wszystkim. I jest kilka rzeczy, i zrobiłam też o tym post na Instagramie, 5 rzeczy, które chciałabym zrozumieć wcześniej, co jest lękowym stylu przywiązania, gdy emocje przejmowały nade mną kontrolę. Bo wiemy, że gdy jesteśmy w tym lękowym stylu przywiązania, to często nasze emocje biorą nad nami górę i przez to, że biorą nad nami górę, to my szalejemy, tworzymy sobie scenariusze, tworzymy sobie dialogi w głowie, które po prostu doprowadzą nas do tego, że często, może nie często, ale że może trochę czasami niszczymy nasze relacje, doprowadzamy do sytuacji, których nie chcemy, do jakichś kłótni i tym podobne. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam 5 rzeczy, które były u mnie i z którymi może Wy się odnajdziecie i będziecie mogły sobie wprowadzić nowy dialog do tego, żeby pracować. Numer 1. W czasie konfliktów reagowałam zbyt emocjonalnie, bo miałam głęboką potrzebę bycia wysłuchaną. Często podnosiłam głos, albo reagowałam przesadnie, bo w głębi duszy bałam się, że moje uczucia zostaną zignorowane. To nie była złość, ale lęk, że zostanę odtrącona. I to, kochani, myślę, że się też bierze z mojej przeszłości, że jeden z moich byłych karał mnie ciszą, więc nigdy nawet nie mogłam nic powiedzieć i nigdy nic do niego nie docierało. Mój tata również. Nawet jak podnosiłam głos, to nic do niego nie docierało. Więc to jest po prostu w dalszym ciągu próba walki, żeby zostać usłyszaną, żeby ktoś w końcu mnie wysłuchał, żebym nie była odtrącona. No bo to, co mówię zawsze, jak się kłócę z moim chłopakiem, to jeśli ktoś kogoś zrani w kłótni, to mówimy sobie: okej, zrozumiałem, zraniłem cię, staram się to zrozumieć, nie zrobię tego następnym razem, przepraszam. Czyli obuję, jakby słuchamy siebie. A jak myślę sobie o moich byłych na przykład w kłótniach, to oni mnie zostawiali. Każda kłótnia kończyła się zerwaniem. I mój chłopak, już kiedyś wam wspominałam o tym w jednym z odcinków, pyta się mnie, dlaczego ja w każdej kłótni właśnie mówię, że dobra, rozstańmy się. No to taki mój mechanizm obronny, nie? I tak samo właśnie to się bierze od moich byłych. Z moim tatą nasza kłótnia skończyła się tym, że już nie rozmawiamy ze sobą 4 lata, nie? Więc jakby te kłótnie tak mi się kojarzą i to jest to odtrącenie, którego tak bardzo się boję. I zrozumienie tego pozwoliło mi nauczyć się wyrażać emocje w sposób spokojniejszy i bardziej konstruktywny. Czyli właśnie nie podnosić głosu, mówić spokojniej, wysłuchać drugiej osoby, pozwolić jej na powiedzenie mi tego, co myśli, tego, co czuje. Nie branie tego osobiście do siebie, tylko bardziej jako coś, co poprawi naszą relację. Więc wczoraj popłakałam się mojemu chłopakowi i powiedziałam, że wiem, że nie jestem idealna w relacjach. Ani jeśli myślicie, że zdobyć relację jest jeszcze ciężko, to utrzymać ją jest jeszcze ciężej. I on był taki, że to nic, że to jest normalne, że mamy takie kłótnie i że się tak docieramy, bo to jest po to, żebyśmy byli lepsi. I nie ma czegoś takiego, że są idealne relacje, idealne związki, w których ludzie się nie kłócą i się nie docierają. Więc jeśli myślicie, że na początku wszystko musi być super idealne i tak dalej, no to tak naprawdę dwójka ludzi się ściera i wcale nie musi być tak idealnie. Musicie się dotrzeć. Numer 2. Zawsze zadręczałam się pytaniem, czy wszystko jest w porządku, gdy tylko partner stawał się bardziej wycofany. Każda chwila ciszy albo dystansu wywoływała u mnie myśl, że zrobiłam coś złego albo że relacja jest zagrożona. Nie potrafiłam zrozumieć, że każdy potrzebuje przestrzeni, a nie wszystko, co dzieje się w głowie drugiej osoby, jest moją odpowiedzialnością. To niestety, kochani, welcome to jakby karanie się przez mojego tatę i przez mojego byłego. Czyli zawsze było coś, co ja brałam do siebie, bo oni sprawiali, że ja brałam do siebie, ja się coś powiedziałam, ja wymagałam za dużo, ja jestem za daleko, tak jak z moim chłopakiem na odległość. Powinnam być zawsze obok niego, ja wyszłam z domu, nie powinnam wychodzić z domu, powinnam być, nie, siedzieć z nim i tak dalej. Multum rzeczy, które były, które po prostu sprawiały, że ktoś się wycofuje i tak dalej. Na przykład teraz z moim partnerem, okej, jak jest chwila ciszy, to znaczy, że może on coś robi, może jest zajęty, może nie mógł odpisać i tak dalej. Więc jakby to jest teraz przetłumaczone, ale w przyszłości to nie było przetłumaczone, bo w przeszłości myślałam, że wszystko, co jest w drugiej osobie, to jest moja odpowiedzialność. Nawet jeśli chłopak mój teraz ma jakiś problem i tak dalej, to po prostu ja jestem taka, okej, ma jakiś problem, może coś sobie przemyśleć. To nie znaczy, że ja coś zrobiłam. Może przemawia do niego jego wewnętrzny lęk. Możemy porozmawiać, jeśli chce porozmawiać. Na przykład moi byli nie chcieli rozmawiać, mój tata nie chciał rozmawiać. I brałam wszystko do siebie. A tak naprawdę mój były miał multum niepewności, które po prostu przynosił na mnie lęków. Był osobą unikającą, bał się bliskości. I przez to były takie sytuacje, że zamykał się w sobie ze swoimi myślami. To miało żaden związek ze mną, a tylko jego lęk przed tym, żeby otworzyć się na relacje, w pełni się w niej pokazać i tak dalej. Więc większość sytuacji, które bierzemy personalnie, tak jak zawsze mówię, wcale nie są personalne. Tak jak właśnie mój były jest super przykładem tego, że nie możemy nic odbierać, kochani, personalnie. Bo to, że ktoś się zamyka w sobie, oddala się od nas, nie znaczy, że to chodzi o nas. To prawdopodobnie chodzi o drugą osobę, która nie do końca ogarnęła swoje wnętrze, swoje emocje i w jakiś sposób przenosi to na nas. Czułam niepewność w związku, dlatego szukałam zapewnień typu, czy mnie kochasz. Mój lęk przed utratą bliskości sprawiał, że szukałam dowodów miłości, nawet gdy one były oczywiste. Z czasem zrozumiałam, że prawdziwe poczucie bezpieczeństwa w relacji musi wypływać z wewnętrznej równowagi, a nie z zewnętrznych potwierdzeń. I tu, kochani, jakby z tym, czy ktoś mnie kocha i tak dalej, powiem wam, że spotkałam się multum razy z ludźmi, którzy dawali mi sygnały wprost, jak najbardziej oczywiste, że mnie kochają, że im zależy i tak dalej. A i tak w to nie wierzyłam. I tak potrzebowałam więcej. Czy na pewno więcej słów i tak dalej. W ogóle paradoksalne słowa, najmniej ważna rzecz, którą ktoś może dla nas jakby, wiecie, powiedzieć, nas przekonać do relacji, do czegokolwiek, to ja właśnie tkwiłam w tych słowach. Te słowa były dla mnie tak ważne, że bez tego, że ktoś mi powie, że mnie kocha, to w ogóle ja nie wierzyłam, nie? Co z tego, że ktoś robił dla mnie wszystko, starał się, poświęcał mi swój czas, to było dla mnie never enough. I to właśnie był ten mój lęk przed utratą bliskości, nie? Ten mój lękowy styl przywiązania. Że jeśli nawet widzę, że wszystko jest okej, to ja i tak szukam dowodów przeciw temu, że to coś jest nie okej, nie? Czyli zapomniałam o wszystkich dobrych rzeczach, jedna zła rzecz przesłaniała mi wszystkie dobre. I to wprowadzało mnie właśnie w takie lęki i tak dalej. A gdzie też komunikacja, kochani, może zadziałać, nie? Czyli możecie zakomunikować swojemu partnerowi, słuchaj, jeśli coś jest nie tak, super, gdybyś mi powiedział, żebyśmy mogli potem porozmawiać, wolałabym, żebyś komunikował od razu, albo powiedział, że potrzebujesz przerwy, ale wciąż mnie kochasz i tak dalej. Możecie dawać swoim partnerom wskazówki do tego, jak chcecie być traktowani, jak chcecie, co chcecie, żeby wam partnerzy dawali i czego po prostu od nich wymagacie. I wielu partnerów naprawdę, kochani, chce słuchać. A naprawdę, mój partner słucha i ja zrozumiałam, że wystarczy mu po prostu powiedzieć, czego potrzebuje. Numer 4. Bałam się, gdy partner potrzebował przestrzeni, bo obawiałam się, że mnie zostawi. Każdy moment, gdy partner chciał spędzić czas sam lub z innymi, odbierałam jako sygnał, że nie jestem dla niego wystarczająco ważna. I teraz akurat mój partner może nie ma obecnie aż tak ogromnych potrzeb, żeby ciągle to robić. Ja już do tego też tak nie podchodzę, bo praca nade mną samą uświadomiłam, że zdrowy związek to balans między bliskością a niezależnością, że ciągłe bycie razem to nie jest to, tak jak z moim byłem i on tego ode mnie wymagał. I potem to też, wiecie, jak mój były, na przykład robił sobie przerwę i zatrzymywał się na chwilę i tak dalej, w sensie wycofywał się, nie odbierał ode mnie telefonu przez cały dzień, to już jest extreme, nie? Bo ja do niego pisałam, on mi nie odpisywał i tak dalej, to doprowadziło niestety do tego. Teraz wiem, że po prostu musi być balans, kochani, że bez balansu nie ma zdrowej relacji, że każdy musi mieć swój czas, każdy musi mieć swoje hobby i tak dalej, swoich przyjaciół. Potrzebujecie czasu oddzielnie, żeby przemyśleć, zastanowić się, może nawet powątpić nad waszą relacją. Wątpliwości też są okej. Jeśli nie ma wątpliwości w relacji, nie mówię, że takich ogromnych, albo nigdy nie możecie być pewni, kochani, czy to jest ta osoba i tak dalej. To wydaje mi się, że po prostu nie, wiecie, idziecie przeżycie tak, żeby jeśli może nie nie zastanawiacie się nad tym, a potrzebujecie chwili oddzielnie, żeby robić sobie check-upy tego, czy to jest na pewno to, czego chcecie, czy nie i tak dalej, więc potrzebujecie też chwili oddzielnie, bo inaczej wpadacie w taką, wiecie, rutynę, to wszystko jest takie, że ciężko z tego potem wyjść. Piąte, gdy partner drugą nie odpisywał, interpretowałam to jako odrzucenie. Każda minuta bez odpowiedzi wywoływała w mojej głowie katastroficzne scenariusze, że coś jest nie tak, że zatracił zainteresowanie, albo że nie chce ze mną być. Teraz wiem, że inni mogą być zajęci i nieobecność nie oznacza braku miłości. To, co powiedziałam wcześniej, nie? To, że ktoś nam nie odpisuje, to, że kogoś nie ma, to nie znaczy, że on nie chce z nami rozmawiać. Ludzie mają własne życie, a my nie chcemy nikogo zamykać w klatce i sami też nie chcemy być zamykani w klatce. Jak kogoś zamykamy w klatce, to ta osoba, uwierzcie mi, chce się z niej jeszcze bardziej wyrwać. I to wam mówię też, bo doświadczam sytuacji, kiedy ktoś był bardzo lękowy, spotykając się ze mną, i ja po prostu nie mogłam oddychać. I w drugą stronę pamiętam sytuację, kiedy ja byłam mega osaczająca i druga osoba po prostu nie mogła przy mnie oddychać. Wiem, że moje reakcje nie wynikały z bycia zbyt emocjonalną czy trudną osobą, ale po prostu z lękowego stu przywiązania, który kształtowało się latami, kochani. To może być coś z dzieciństwa, to może być coś z waszych nowych związków. Jeśli zaczniecie pracować nad zrozumieniem siebie, rozmawiać z bliskimi i wypracowywać nowe wzorce, przynajmniej nowe scenariusze, pamiętajcie, wasz mózg nie zna żadnych nowych, nie ma żadnych nowych pomysłów na to, żeby w jakiś inny sposób po prostu do tego podejść, więc wy musicie ten mózg sobie nauczyć go tego, że o, zobacz, może być taka reakcja, możesz zrobić tak i tak i tak. Nie musisz wcale się stresować, możesz wypracować sobie nowy dialog. Czyli polecam wam do tych 5 rzeczy po prostu wypracować sobie jakiś nowy dialog. Czyli na przykład, co to może być? Załóżmy, że właśnie ten partner nam nie odpisuje. Zamiast wchodzić to, że nasz partner chce nas zostawić, to już jest koniec i my jesteśmy zestresowani tym, że już po prostu pa, to mówimy sobie, okej, mój partner może jest zajęty. O, wczoraj pamiętam, że coś robił, kiedy też mi nie odpisał, czy tydzień temu. Okej, to się zdarza. Czy ja zawsze jestem dostępna? No nie, bo jestem zawsze dostępna, bo może mam właśnie lękowe styl przywiązania, to też można wziąć pod uwagę. Po prostu musicie mieć swoje dialogi, nie? I możecie sobie prowadzić taki dziennik, w którym sobie zapisujecie wszystkie rzeczy, które pokazują wasz, na przykład wasz partner was kocha, że mu zależy i tak dalej, albo osoba, z którą się zaczynacie spotykać i jesteście dopiero na początkowym etapie randkowania. To, co robi dobrze, to, co robi źle, to, co wywołuje lęk, to, co pomaga wam uspokoić ten lęk i możecie sobie do tego wracać, bo potrzebujecie zapewnie czegoś takiego, co po prostu dam wam taką podporę do tego, żeby sobie z tym pracować i trochę się wspierać w takich trudniejszych momentach i wypracowywać co najważniejsze nowe dialogi. To tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się za tydzień.
Buziaki! Buziaki.